Wieczorne spotkania, przełomowe wydarzenia, ciekawe miejsca, ważne inicjatywy, znani i mniej znani bohaterowie. Wieczorne spotkania w poszukiwaniu tożsamości naszych małych ojczyzn.
W wieczornych spotkaniach witam Państwa Michał Słowodzian. Dziś będziemy mówić o otwartych sercach. Niewiele potrzeba, by pomóc mieszkańcom najbiedniejszych zakątków świata. Możliwości pomagania jest bardzo wiele. Dziś powiemy o zaledwie dwóch, ale myślę bardzo ciekawych. Od kilku lat studenci Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy wraz z młodymi lekarzami wyjeżdżają na misję w ramach projektu Medici Homini. Medycy gościli już m.in. w Zambii, Ganie, Gwatemali czy Indiach. My dziś opowiemy o misji w Czadzie. Bardzo trudnej. Dlaczego trudnej? Za chwilę się Państwo przekonają. Przypomnę teraz reportaż Lekarze Ludziom z 2013 roku. Bohaterami będą Katarzyna Gieryn i Maciej Socha.
Nasza sala operacyjna i nasza trójka. Jedno z tych nielicznych zdjęć, kiedy jesteśmy wspólnie w ogóle na zdjęciu. Zawsze się śmiejemy, jak patrzymy na te zdjęcia, że wygląda jakby tam było super kolorowo i tak ślicznie, ale tak naprawdę to te dzieci, które widzimy na tym zdjęciu, były jednym z najbardziej brudnych dzieci świata, jakie widzieliśmy autentycznie, ponieważ tam ciężko jest w ogóle o wodę, więc już nikt nie traci czasu i energii na to, żeby siebie myć. Toalet tam w ogóle nie ma. Wychodków, dziur w ziemi również nie istnieją po prostu. Tam higiena jest zupełnie nieistotna. Także tak, patrzymy na to zdjęcie ze wspomnieniem, że wcale ten zapach tam nie był za ładny. Pierwszy raz pracowałam w palestyńskich obozach dla uchodźców. No i potem za każdym razem, każdy kolejny wyjazd był tylko jakby kolejną potrzebą podwyższenia poprzeczki dojazdu do miejsca, które jest być może trudniejsze i gdzie ta pomoc jest bardziej potrzebna. Był jeszcze Nepal, wcześniej była właśnie Uganda i byłam też, pracowałam w wioskach w Egipcie, co w ogóle wszyscy się dziwią, robią wielkie oczy. Jak to w Egipcie? Przecież wszyscy znamy Sharm el-Sheikh i Hurghada z najlepszych stron. A okazuje się, że nie, że Egipt oczywiście też jest krajem rozwijającym się i też są tam miejsca, gdzie również potrzebowali studentów medycyny, którzy im pomogą. Wydawało mi się bardzo fajne i bardzo ważne to, że już możemy wykorzystać pewną wiedzę i pewne umiejętności, które już mamy, a których nie możemy tutaj wykorzystać, bo nie ma takiej potrzeby, w krajach, gdzie jest to bezcenne.
Będąc opiekunem studenckiego koła naukowego, poznałem Kasię, ponieważ przyszła na zajęcia i chciała dowiedzieć się czegoś o ginekologii, nauczyć się ginekologii. Ja już wtedy wiedziałem, że to jest jedna z tych osób, które nie są do końca normalne. Kasia opowiada o, zdaje się, że dwóch czy trzech podróżach wolontariackich, na których była. Kasia zapytała, czy dałoby radę, albo co ja bym myślał o takim pomyśle szalonym, żeby wyjechał specjalista położnictwa i ginekologii i może ona by się mogła załapać w przyszłości już jako rezydentka. No i wzięlibyśmy anestezjologa i wymyślili taką wyprawę, która będzie wyprawą operacyjną.
Czad był zdecydowanie najtrudniejszy. Zawsze ta opieka ginekologiczno-położnicza jest bardzo ważna, bo w krajach rozwijających się jednak rola kobiety jest bardzo niska. Praktycznie kobiety rzadko mają prawa jakiekolwiek, nikt o nie nie dba. Rzadko kiedy one decydują, na co mogą wydać pieniądze, chociaż i tak to jest, to kobiety często zarabiają same na siebie, na całe rodziny, ale jak coś się dzieje, to nikt jej nie pomoże. Dotarliśmy 2 dni drogi od stolicy. Trudno to powiedzieć w kilometrach, to jest jakieś 500, może 600 kilometrów. Tylko że tam nie ma dróg, więc trudno doliczyć w ten sposób. To miejsce się nazywało Dunumanga. No, to jest to małe miasteczko. Był to szpital, który został wybudowany przez kościół hiszpański. W tej diecezji jakby biskupem jest Hiszpan, który pracuje tam od 30 lat i on widział ogromną potrzebę pomocy, przede wszystkim medycznej. I on zbudował szpital w tym miejscu, po to, żeby ludzie z różnych okolicznych wiosek mieli szansę dotrzeć tam. Także szpital się składał z trzech murowanych budynków, co i tak jest ewenementem w tamtej okolicy. No i był przede wszystkim blok operacyjny i dlatego to nas najbardziej skłoniło do tego, żeby jednak pojechać w to miejsce, bo ten blok operacyjny owszem też został zbudowany przez Hiszpanów, trochę przez Włochów, oni tam dowieźli bardzo dużo sprzętu zabiegowego, znaleźliśmy mnóstwo nieużywanych narzędzi i wszystko było przygotowane tak naprawdę tylko, żeby tam pracować, tylko no, nie miał kto, bo tam na miejscu raz czy dwa razy do roku dojeżdżali hiszpańscy okuliści, też mieli cały swój sprzęt i oni operowali zaćmy i oni dowozili to z roku na rok coraz więcej sprzętu. Na co dzień czasem dojeżdżał lokalny lekarz, który pracował też tam kilka dni drogi stamtąd i raz kiedyś mu się udawało tam dojechać. A poza tym w tym szpitalu pracowali przede wszystkim pielęgniarze. Szpital był prowadzony przez meksykańskie siostry zakonne, które też były pielęgniarkami. Także praktycznie możemy powiedzieć, że ten szpital od dłuższego czasu był w ogóle bez opieki lekarskiej. Jak już operowaliśmy, to się nagle okazało, że jeden z miejscowych tych chłopaków bardzo fajnie nam pomaga przy operacjach. Było to dla nas bardzo zaskoczenie, bo wiedzieliśmy, że jest salowym, czyli po prostu sprzątaczem w tym szpitalu. Powiedział nam jego historię, że on pracował chyba z 20 lat z Médecins Sans Frontières, z Lekarzami Bez Granic, z tą słynną organizacją francuską, która też prowadziła pomoc właśnie na terenach Czadu przez lata. I on tam wśród nich pracował i twierdził, że potrafił operować. I mówią, że jak jest coś bardzo ekstremalnego, to nawet się zdarzył, że on potrafi zrobić cięcie cesarskie. Nie wiem, nie widzieliśmy, nie sprawdziliśmy, ale takie legendy krążą. Na początku zawsze jest ta energia i ta chęć i ta, no po prostu idziemy pracować i będziemy pracować. I miejscowi, znaczy wszyscy już wiedzieli na miejscu, że jesteśmy i tak naprawdę jak ja przyjechałam pierwsza jeszcze przed specjalistami, to tam już od tygodni kobiety koczowały przed szpitalem, bo wiedziały, że pomoc kobieca, ginekologiczna przyjedzie. Także tutaj pacjenci byli na to przygotowani i my od razu mieliśmy kolejki pacjentek, które czekały na konsultacje i pomoc. Na sali operacyjnej mieliśmy generator prądu, który nam w razie potrzeby zasilał salę operacyjną, bo poza tym ten generator chodził ledwo 2 godziny dziennie dla całego szpitala. Ale nieraz się zdarzyło, że wyłączyli prąd w czasie zabiegu i operowaliśmy dalej przy czołówkach. Wszystko się da. Okazuje się, że wszystko się da, jest tylko kwestią determinacji i chęci, żeby coś zrobić. To jest jeden z naszych zdrowych noworodków i proszę zwrócić uwagę, że dzieci murzyńskie rodzą się białe, to też jest taka ciekawostka, a potem dopiero powoli czarnieją, najpierw zaczynają im czarnieć uszka, potem worek mosznowy, potem stópki i tak aż w końcu po kilku dniach są całe czarne. Na tym zdjęciu jest w ogóle Monika z małą Kasią, bo jedna dziewczynka, którą właśnie ja też odbierałam, potem miejscowi ją nazywali Kasia. Oczywiście nie mieli pojęcia, co to znaczy, ale w ogóle ich imiona też są bardzo śmieszne i bardzo specyficzne, bo na przykład dzieci się nazywają Bonane, czyli Szczęśliwego Nowego Roku. Ktoś inny się nazywał Mocht, czyli Śmierć po francusku. Odkrywanie ich imion też było ciekawostką, bo są takie oryginalne. Co im przyjdzie do głowy, to no to tak się nazywają. Inne dziecko się nazywało Genial, czyli genialna. No i została jedna Kasia w Donu Manga. Okazuje się, że kobiety tam mają bardzo dużo problemów ginekologicznych i chętnie się z nimi zgłaszały. Głównym problemem, wbrew pozorom, okazała się niepłodność. Mimo, że wiemy, że kraje Afryki są bardzo przeludnione, to jednak najczęstszym problemem, z którym przychodziły po pomoc, to było to, że nie mogą mieć dzieci. I to nie tylko pierwszego, drugiego dziecka, tak jak u nas w Europie, że jest to problem, tylko mówimy o 5., 6. i kolejnym dziecku, bo też mówił, że mają 4 i nie mogą zajść w kolejną ciążę. No a my się cały czas pytaliśmy, no ale dlaczego? No przecież już masz tyle dzieci i tak nie masz pieniędzy, żeby ich wyżywić, wychować, zaprowadzić do szkoły. No to dlaczego wciąż chcecie mieć dzieci? Tam kobieta jest ważna, jest najlepszą żoną, jest szanowana przez męża, jeżeli praktycznie non-stop jest w ciąży, czyli non-stop ma szansę, żeby dać kolejne dziecko. Praktycznie, jeżeli tam po roku przez nie zachodziła w ciążę, to już przychodziły do nas pytać się, o co chodzi. Do tego stopnia, że przychodziły do nas 14-latki, które od 2 lat są mężatkami, a nie mają dzieci. a już dawno powinny mieć. Jeżeli kobieta właśnie przez rok, dwa, trzy nie daje kolejnego dziecka swojemu mężowi, to mąż często zaczyna szukać kolejnej żony. Więc nie jeden mężczyzna miał 50 dzieci, dlatego że miał na przykład 10 żon, także to było absolutnie normą. No i on chodził dumny po wiosce i szczęśliwy, że jest tutaj najważniejszym człowiekiem, no bo ma tyle dzieci.
Większość pacjentek ewidentnie, pacjentek większość kobiet rodzi w domu, w wiosce z osobami, które jej towarzyszą. To jest wydarzenie towarzyskie i społeczne, tak. Wszyscy się oczywiście zbierają. Pacjentka rodzi w pozycji nie wertykalnej, a więc nie leży, tylko w pozycji horyzontalnej, stojącej tak, jak no, po prostu siła ziemi ją wspomaga, więc grawitacja, żeby dziecko urodziło się w dół. Kobieta jest przywiązana, przywiązane te ręce są do jakiegoś drzewa albo wspierane przez towarzyszące kobiety z wioski. No i co? Wszyscy śpiewają, cieszą się, bawią. Kobieta rodzi. To nie jest do końca na widoku, chociaż te kobiety są najczęściej w czymś w rodzaju spódnic, są osłonięte, a więc no, ten poród jakby odbywa się wspólnie, ale zachowane są pewne pozory intymności. Facet nie może jakby towarzyszyć kobiecie. Tam kobieta, no to też trzeba zrozumieć, jeżeli kobieta ma zupełnie inną pozycję. Nie mieszka, nie śpi i nie jest mężczyzną. Oczywiście są też te nowoczesne pary, które to przełamują, ale standardowo no, to się odbywa w ten sposób, że kobieta jest gdzieś parę kroków za mężczyzną i to dosłownie, ponieważ jak gdzieś idą, spacerują, to kobieta nigdy nie będzie szła z mężczyzną. A więc w momencie, kiedy odbywa się poród, to też ciężko zrozumieć, że mężczyzna nagle by wykrzesał z siebie ojca, partnera, przyjaciela i nagle tam kłócał przy tej matce, głaskał dziecko i w ogóle. Postoi, popatrzy, pokiwa głową i sobie pójdzie. Więc to moje panie, stań tu, zobacz, dotknij dziecko, pomóż żonie. To było moim zapomnieniem się, że to chyba nie tędy droga.
Śmiertelność noworodków i dzieci do 5 roku życia sięga 20%. Brzmi to ekstremalnie i ja mam przekonana, że te statystyki są w ogóle absolutnie na pewno przesadzone, ale rzeczywistość pokazała, że niestety nie. I na własnych oczach, i na własnych rękach po prostu sprawdzaliśmy, że takie rzeczy się dzieją. Wartość życia dla nich jest zupełnie inna. Nie prowadzą żadnych uciążliwych terapii i o wiele łatwiej się zgodzą z tym, ze śmiercią. O wiele łatwiej niż my i dla nas to było też ciężkie, bo nieraz próbowaliśmy prowadzić reanimacje jakieś heroiczne, czy to dzieciaków, czy dorosłych, przy których nikt nam nie pomagał, co w realiach naszych, tutejszych jest całkowitym zaskoczeniem, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że każdy robi co może, żeby uratować, a oni tak byli przyzwyczajeni do tej codzienności, do tego, że nic się nie da zrobić, tak przyzwyczajeni do tego, że mają 3 leki na krzyż, że nie mają możliwości zabiegowych, że oni po prostu nic nie robili, bo wydawało się z góry, że nic się nie da zrobić już.
Był taki chłopiec, taki, no ile mógł mieć, no z 1,5 roku, no i ten dzieciak w pewnym momencie zauważyliśmy, że po prostu zaczyna się zatrzymywać, czyli przestaje oddychać. Tam godzinna reanimacja, adrenaliny, cuda, niewidy, doszpikowe podawanie leków. I ten dzieciaczek załapał, w sensie takim, że pojawiło się bicie serduszka. To serduszko biło, natomiast był zaintubowany, no i to był oddech za niego. No i co, no tak stoimy, no i po prostu zaczynamy na siebie patrzeć. Sytuacja stawała się powoli jasna. Dziewczyny miały łzy w oczach. No Monika w końcu to powiedziała. Mówi, no ale słuchajcie, no co my teraz mamy zrobić, jak nie mamy respiratora? No i właściwie nic więcej nie powiedziały. One sobie poszły. Ja wyciągnąłem tę rurkę. No i po prostu ten dzieciaczek umarł. To teraz powiem, żeby przełamać ten smutek. No po prostu nie lubię takich rzeczy, bo sobie z nimi nie radzę. Śliczny, 1,5-roczny chłopiec, który po prostu mógł żyć, w Polsce by żył na 1000%. Po prostu podałem mamie tego malucha. Mama po prostu płacząc zawinęła go w chustę, zabrała i poszła z nim do domu. Albo postaram się o tym zapomnieć, albo wyciągnąć jakąś naukę. Tam po prostu tak jest. To jest tak wielopłaszczyznowe przeżycie, że trzeba się no, po prostu z tym pogodzić. Ale z drugiej strony to ja doceniam bardzo i coraz bardziej tą naszą polską, europejską, światową medycynę, to, że po prostu mogę bardzo dużo zrobić. To tak pozytywnie, żeby po prostu o czymś myśleć, że tutaj mogę.
Tam wszystkiego brakowało. tam nie ma prokuratora, tak? Więc nie przyjdzie i nie powie, pani w tym i w tym miejscu nie miała racji. Tylko tam są bardzo ważne i być może najważniejsze emocje ludzkie, więc jesteśmy zawsze w niebezpieczeństwie takim, że oni w ferworze tych takich złych emocji będą szukać winnego i w ten sposób, że, no, że po prostu mogą zrobić nam krzywdę, dlatego że ktoś musi być winien i na pewno ten, kto ostatni dotknął tego pacjenta, jest winien, co oczywiście rzadko kiedy miało sens, no bo wiadomo, że oni przychodzili do szpitala często w bardzo, bardzo krytycznym stanie. Zawsze w takich sytuacjach rolę przejmowali pielęgniarze, którzy z tymi rodzinami czy tam tego chorego mieszkają, żyją, często się znają i to oni jakby tutaj przejmowali tą rolę współpracy z rodziną, bo, no bo nam po prostu by nie ufali.
To jest niezwykle rzadka rzecz, bo takie specjalistyczne wyprawy, one właściwie się nie zdarzają. Jeżeli wygodnie się żyje, lepiej się pracuje, zaczyna się coś znaczyć, to chciałoby się zacząć czerpać z tego życia. Najczęściej ma się też małe dzieci, ma się dom, kredyt na samochód, kredyt na mieszkania, więc no, nikt nie chce wyjeżdżać. A poza tym jeszcze jedna ważna rzecz, no, to jest cholernie niebezpieczne. I mimo wszystko każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę. Choroby. Tak się zdarzyło, że ja zachorowałem na malarię i jestem o tym głęboko przekonany, że gdyby nie Monika, to anestezjolożka, która była z nami, to bym tam zwyczajnie umarł. Jeżeli chodzi o malarię, to takim punktem spustowym, tym co najczęściej wywołuje malarię albo powoduje, że ona się ujawnia, są jakieś przeżycia emocjonalne. Ja pamiętam ten dzień, kiedy to się wydarzyło, że pojawiły się u mnie objawy malarii. To był dzień, w którym kąpaliśmy takiego poparzonego chłopca 11-letniego, który nigdy nie widział prysznica, nie kąpał się, natomiast był na tyle mocno poparzony i na tyle był brudny po prostu, że tyle rany trzeba było przemyć. No i pomysł był taki, żeby po prostu go całego wykąpać. Więc no, rozebraliśmy tego chłopca, ja w ciuchach, weszliśmy pod prysznic, wszyscy stali i patrzyli naokoło. Ja tego chłopca myłem, on ryczał. Ja w końcu ryczałem i już. Pamiętam, że jak go wykąpałem, tam środek na wszy, kremiki, balsamiki, ciuszki od nas dostał. Był taki czyściutki. To ciężko jest mieć nawet poczucie dobrze spełnionej misji. No ja czułem po prostu duży kamień na sercu. Jak wróciłem wtedy do swojego pokoju, to pomyślałem sobie, że tam po prostu nie chcę wracać. No i zaczęło mi się kręcić w głowie, zaczęła boleć mnie głowa, ręka. Po czym już parę godzin później bolało mnie wszystko. Takie specyficzne poczucie odrealnienia, które jest charakterystyczne dla malarii, mnie dopadło. Leżałem pod trzema kocami w kilku bluzach, drżałem z zimna, a ze względu na leki miałem bezsenność, więc pamiętam każdą sekundę tamtej nocy. No i bolało mnie wszystko. Rejon, w którym my byliśmy, jest rejonem, określmy go mocno malarycznym. My poza tym byliśmy w szpitalu, gdzie byli pacjenci hospitalizowani z powodu malarii. Ci ludzie, oni nie mają pieniędzy na normalne leki, a więc się leczą chininą, jak Staś i Nel w pustyni i w puszczy. Te komary tam latają. To nagromadzenie tych komarów przy ludziach chorych jest tak duże, że ciężko, żeby ten malaron, czyli lek, który braliśmy, żeby zadziałał. A my byliśmy mocno cwani, ponieważ mieliśmy taki lek, który zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Połączenie dwóch bardzo skutecznych leków. No, my je wzięliśmy, one są bardzo drogie. No ale się okazuje, że opłacało się wydać tą forsę. Czy warto było jechać, czy po prostu ta kropla w morzu potrzeb coś znaczyła? To tak, ja uważam, że znaczyła, bo to kropla skałę drąży. U mnie to jest tak, że ja myślę o każdej pojedynczej pacjentce. Nieważne, że tam, ale ważne, że w ogóle.
Takie poczucie tego podjęcia decyzji, tego stanięcia w momencie trudnym na wysokości zadania i nieraz tak było, że mówię, no nie, chyba po prostu już no nie mogę, no nie dam rady, nie potrafię, nie umiem. I potem jednak to uczucie, że trzeba się wziąć garść i coś zrobić, no jest takie jedyne w swoim rodzaju. Czy to jest dobre? Nie wiem. Czy to nie obciąża za bardzo? No może obciąża.
Tutaj też po porodzie, tak?
Tak, to jest pacjentka po porodzie i tutaj też to ona urodziła cięciem cesarskim, czyli jakby nas tam nie było, to wiemy, że kilka godzin później ani ona by nie przeżyła, ani dziecko. Oczywiście ten poród się odbywał w godzinach nocnych. Zorganizowanie sali operacyjnej w czadzie jest trudne, a uruchomienie bloku w nocy graniczy z cudem, ale nam się udało. Jak nas nie było, no to umierali, teraz nas nie ma i znowu umierają. No i w XXI wieku tym bardziej mamy te możliwości, żeby robić wszystko, żeby im też pomóc i żeby uratować. Chociaż trochę, no te kilkadziesiąt w skali całego kraju, to jest nic, ale fajnie, ale popatrzymy na zdjęcie i mówimy tak, ona przeżyła, a wcale nie musiała.
Był to reportaż Lekarze Ludziom. O misji w Czadzie opowiadali Katarzyna Gieren i Maciej Socha. Pozostajemy w Afryce. Za kilka minut opowiem Państwu o ciekawej akcji zbierania pomocy naukowych dla dzieci z Afryki. Czasem można usłyszeć głosy wątpiące w sens pomagania mieszkańcom na przykład Afryki, skoro tyle potrzeb jest w naszym kraju. Takie myślenie nie jest dobre, przekonują organizatorzy prowadzonej od lat w Bydgoszczy akcji Kredki dla Afryki. Jak mówią, nie jest tak istotne, czy będziemy pomagać osobie z tej samej ulicy, z tego samego miasta, z tego samego kraju, czy mieszkającej tysiące kilometrów od Polski. Ważne, że próbujemy zmienić czyjeś życie na lepsze. W 2012 roku o akcji Kredki dla Afryki rozmawiałem z jej współorganizatorką Joanną Kotwicką z bydgoskiej Fundacji Asante.
My znamy takie rytmy afrykańskie, takie tradycyjne, natomiast współcześnie w Kenii, jeżdżąc Matatu na przykład, słuchałam tego, co teraz się słucha. Idąc dużym miastem, stolicą chociażby Nairobi, też słychać rytmy, które są współczesne i to jest zupełnie nie ta muzyka, którą my kojarzymy w pierwszym jakby skojarzeniu gdzieś tam z Afryką, tylko jest to taki przecudowny, kolorowy kicz. Czasem włączam sobie płyty zespołu Namlest czy DJ-a Bunduki, kiedy zimą jest szaro, a gdzieś tam wspomnieniami wracam do tej szalonej jazdy Matatu, które teoretycznie powinno przewozić 14 osób, a w rekordowych ilościach zdarzało mi się jechać z 33 osobami w jednym busie. I chyba się nie patrzy na to z takiej perspektywy niebezpieczne, tylko głośne, fajne muzyka.
W czasie ostatniej wizyty w kenijskim Lare bydgoszczanka Joanna Kotwicka usłyszała, że musiał opętać ją duch Afryki, skoro wraca na ten kontynent. Nauczycielka etyki w zespole szkół numer 1 ukochała sobie Afrykę. Nie chciała jednak jeździć tam tylko turystycznie. Chciała czegoś więcej. 2 lata temu razem z dziennikarzem Krzysztofem Pijarowskim założyła Fundację Asante. Asante w języku Swahili znaczy dziękuję. Fundacja z powodzeniem realizuje nietypowy projekt pod hasłem Kredki dla Afryki. Kredki to tak naprawdę tylko hasło.
Zaczynając akcję Kredki dla Afryki, tak sobie pomyślałam, żeby zacząć tę akcję poprzez właśnie tutaj u nas szkołę, zespół szkół numer 1, w której pracuję.
Tutaj to się wszystko narodziło, tak naprawdę.
Tak, tak. W zespole szkół numer 1 się to wszystko jakoś tak zrodziło, taki pomysł. To jest szkoła fryzjerska, kosmetyczna, tutaj jest technikum, jest szkoła zawodowa. Dziewczyny są fantastyczne i uważam, że oczywiście fajnie, że są renomowane licea, ale młodzież, która chodzi do zawodówek, do technikum jest fantastyczna, bo być może oni też jakby poprzez swoje jakieś życiowe historie są inaczej uwrażliwieni i ja będę zawsze bronić tych moich dziewczyn z zawodówki jak najbardziej, nie tylko ich, ale tak jakoś tutaj się dobrze nam pracuje, działa. Tutaj była pierwsza akcja, tak. Tutaj zaczęliśmy tą akcję Kredki dla Afryki. Dzieci tutaj nam zaczęły przynosić te kredki różne. Myśmy zaczęli im mówić, opowiadać o tej Afryce, no i tak się zaczęło. Najpierw oczywiście zebraliśmy kontakty. Poprzez kontakty księdza Sadkiewicza, z którym miałam przyjemność pracować przy takim filmie o ludziach po przeszczepie. On nam podpowiedział, gdzie możemy pomóc jako fundacja, jeśli chodzi o edukację. Bo taką działeczkę sobie tutaj wymyśliliśmy. No i właściwie te kontakty to myśmy znaleźli kontakt i do brata Jacka w Zambii, i do siostry Alicji w Kenii, i do siostry Asumpty, też Polki, na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Z tym, że ta akcja nasza Kredki dla Afryki też dotarła do innych miejsc, bo dotarła też do Mali, do Mauretanii, tutaj dzięki ludziom, którzy jadą tam na przykład z pomocą medyczną, a my jesteśmy w stanie przekazać również jakieś rzeczy, pomocy dydaktyczne dla szkół tamtejszych. Siostra Asumpta, brat Jacek i Alicja przesłali nam zdjęcia szkół, przesłali nam zdjęcia materiałów, z którymi pracują na co dzień. Co to było? No na przykład skrawek malutki ołóweczka, który no tutaj to dzieci wyrzucają, a tam po prostu był na wagę złota, bo dzieci wymieniały się z takim kawałeczkiem ołówka, żeby spróbować coś napisać. Część dzieci dzieci, która nie miała możliwości pisać ołówkiem, stała przy oknie po drugiej stronie budynku szkoły i patykiem na piasku pisała z tablicy te literki, cyferki. Taka książeczka kilkunastoletnia służy dzieciom, one oczywiście zostają w szkole, te książeczki, służy dzieciom, jedna książka na ławkę, tam sześcioosobową, dajmy na to. Nagle się okazało, że być może taka pomoc właśnie, jeśli chodzi o środki dydaktyczne, tu jest nisza, tak, bo są organizacje, które pomagają w inny sposób, ale może trzeba usprawnić tutaj ten system taki, żeby te dzieci miały możliwość nauki, takiej, która rzeczywiście przyniesie im owoce. Jak już zbieraliśmy te kredki, to ja już wiedziałam, gdzie to trafi. Wiedziałam po prostu, znałam jakby tą dalszą drogę, ten cel, gdzie to ma trafić.
Kredki to tak naprawdę hasło, bo tak, to nie są tylko kredki.
Tak, oczywiście to nie są tylko kredki, no to są ołówki, to są bloki rysunkowe, to są zeszyty, to są ostrzałki, wszystko to, co jest pomocne w szkole. To są też różne materiały dla nauczycieli, którzy tam pracują, książki w języku angielskim, które próbujemy tutaj zorganizować, żeby ułatwić pracę tam nauczycielom, często niewykształconym i wcale nie po studiach, więc tutaj to też jest ważne, żeby ich warsztat troszeczkę wzbogacić.
A to jest tak, że państwo w ogóle nie dba tam o edukację?
To są takie właśnie bolączki. Myślę, że nie tylko Kenii. Myślę, że w większości krajów w Afryce jest taki problem, że istnieje duża korupcja, istnieją problemy, z którymi oni jakby sami sobie też nie radzą, jeśli chodzi o państwo. Kenia odzyskała niepodległość w 1963 roku, a dopiero w 2003 ogłoszono w cudzysłowie darmową naukę w szkole podstawowej, bo to jest tylko teoretycznie. Praktycznie wygląda to tak, że żeby dziecko poszło do szkoły, musi mieć zakupiony mundurek, który kosztuje około 2000 szylingów, to jest jakieś 20 euro. Jeżeli kobieta w polu zarabia 1 euro czy troszeczkę więcej w ciągu dnia, to ona nie jest w stanie odłożyć 20 euro, żeby kupić dziecku, a ma na przykład piątkę takich dzieci, żeby kupić dziecku ten mundurek. Bez mundurka, bez butów, w ogóle nie ma mowy, żeby dziecko weszło do szkoły. I tu jest właśnie taki paradoks. I często się mnie pytają ludzie, na czym polega ta adopcja na odległość. Właśnie ta adopcja na odległość, z tego co widzę w Lare, jak to wygląda, ponieważ siostry też mają taki projekt adopcji na odległość, te pieniądze, które myślemy na tą adopcję, idą właśnie na zakupienie takiego mundurka, butów. To wszystko, co jest potrzebne, żeby te dzieci mogły pójść do szkoły. Dzieci mają posiłek w szkole. Rano piją taki rodzaj owsianki, a w południe mają obiad. Często są to na przykład gederi, czyli różnego rodzaju taki gulasz z fasoli, albo sukuma z ryżem. Sukuma to jest taki rodzaj kapusty z kolei. I najczęściej są to jedyne ciepłe posiłki, jakie dzieci w ogóle jedzą w ciągu dnia.
Wiadomo, że nie wszystkim uda się pomóc w ten sposób. Jak rozumiem, ta misja i siostry pomagają tym, których nie stać na szkołę.
Wszystkie dzieci, które do siostry chodzą, do tej szkoły misyjnej świętego Piotra i Pawła, to jest już ponad 250 dzieci. To są dzieci objęte właśnie takim programem Virgigo, to się nazywa, programem adopcji na odległość. Te dzieci mają rodziców takich adopcyjnych i w Polsce, i we Włoszech, stąd jakby ta pomoc dla sióstr płynie. I rzeczywiście to są dzieci, których nie stać na to, żeby rodzice mogli sami zakupić im ten mundurek, czy buty, czy opłacić chociaż w minimum to jedzenie, które siostry przygotowują.
Była pierwsza akcja, zaczęliście zbierać. Akcja się rozprzestrzeniła.
Rzeczywiście poszło to dalej, bo hasło chwyciło. W tej chwili w Bydgoszczy mamy 26 szkół, które weszły w ten projekt. No i jestem zaskoczona, bo nie wiem jak to się dzieje, naprawdę nie wiem jak to się dzieje, że zgłaszają się do nas szkoły z Płocka, z Gdyni, z Warszawy, z Tarnowskich Gór, z Wrocławka ostatnio szkoła, też z Poznania, ale mieliśmy też nowożeńców, którzy przyszli tutaj do nas do szkoły i powiedzieli, że że oni przynieśli swoje prezenty ślubne, no więc ja się przestraszyłam w ogóle, co teraz, a się okazało, że oni zamiast kwiatów zażyczyli sobie właśnie kredki, farbki i różne cuda i przynieśli nam ogromną tutaj partię nowych zupełnie materiałów dydaktycznych, no właśnie od nowożeńców, którzy sobie taki pomysł mieli i to jest super, tak naprawdę to mi cały czas pokazuje coś takiego i to jest naprawdę rzecz magiczna, że w pojedynkę nie jesteśmy w stanie naprawdę zrobić nic. Ja wierzę, że po prostu ten chociaż mały sukces, bo mam nadzieję, że to będzie się jakoś rozwijało fajnie z tą fundacją, ale te wszystkie takie jakieś małe rzeczy, które udaje nam się zrobić, małe, z jednej strony może małe dla kogoś, dla dużych organizacji, dla nas wielkie, bez ludzi, którzy są wrażliwi, którzy chcą nam pomagać, my byśmy sobie nie dali rady, naprawdę. I, no i to jest takie fajne, że jednak ludzie mają serce, to nie jest tak, że wszyscy są tacy źli.
Miała Pani okazję osobiście przekonać się, co dzieje się z tymi Waszymi darami? Była Pani w Lare?
To są właśnie takie lekcje, które są dla mnie niesamowite. U nas kredka służy do tego dzieciom, tak mi się wydaje, żeby odzwierciedlić rzeczywistość. Więc łodyga, kwiatka jest zielona, kwiatek jest czerwony czy tam żółty, w zależności od tego, co to za kwiatek. Natomiast w Afryce, w związku z tym, że dzieci nie pracują z kredkami, nie pracowały wcześniej z kredkami, bo wcześniej, tak jak siostra mówi, miała pudełko kredek i jedna kredka była nagrodą za dobre świadectwo i dzieci się cieszyły z jednego koloru, że dostają taką nagrodę. No a jak myśmy tam zawieźli te pudełka kredek, to nagle się okazało, że kredka w Afryce dzieciom nie służy do odzwierciedlenia rzeczywistości, tylko chodzi o to, żeby na takim rysunku użyć jak najwięcej kolorów. Więc słoń, którego kolorują, on nigdy nie będzie szary czy jasno-niebieski, tylko będzie mega kolorowy, ponieważ dziecko musi użyć wszystkich kolorów, jakie ma w zasięgu ręki.
Tutaj przed nami są zdjęcia właśnie tych rysunków, tak?
Właśnie tych słoni. Tutaj żaden słoń nie jest realistyczny, żadne drzewo nie jest realistyczne. No, przepraszam, jedno jest całe zielone z pniem również. Ale rzeczywiście to jest fajne. Ja się śmiałam zawsze, jak pokazujemy te obrazki, to się śmieję, że takie kolorowe słonie to tylko w Afryce chodzą, bo u nas dzieci takiego kolorowego słonia nie namalują.
Mają wyobraźnię, fantazję. Tak?
Być może tak, ale być może właśnie też, że
dopadły
do tych kolorów i chodzi o to, żeby użyć je wszystkie i no co to była za frajda pomalować całego słonia na niebiesko, jak można zrobić mu jedną nogę fioletową, drugą czerwoną, ucho pomarańczowe i w ten sposób te kolory widzą i one się cieszą, że no, użyły wszystkich, tak, które były dostępne w zasięgu ręki.
Prowadziła Pani warsztaty plastyczne? Dzieci mają talenty, które pewnie nie zawsze są wykorzystywane?
Dzieci nie uczą się plastyki w szkole, bo w Kenii uczy się 4 przedmiotów i jeżeli jest to szkoła misyjna, to jeszcze religii, więc 5 przedmiotów. Jest to język swahili, język angielski, bo tam jest akurat to język urzędowy, matematykę i przyrodę. No i szkoła misyjna, czyli religię. I to są wszystkie przedmioty. Dzieci nie mają możliwości nauki rysunku, nauki jakiegokolwiek przedmiotu, który uczyłby czy wspierałby ich manualność. Te dzieci, z którymi ja pracowałam, często były to 11-12-latkowie, którzy pierwszy raz w ogóle widzieli kredki i malowali kredkami. I spotkałam chłopca, też ze szkoły właśnie tam w Lare od sióstr, który pokazał mi swój zeszyt. I powiem, że byłam w szoku, bo chłopiec, który się nigdy nie uczył plastyki, namalował w tym zeszycie, który dostał od pani dyrektor szkoły. Były mistrzostwa w RPA i on na podstawie takich wycineczków małych z gazety, bo tam telewizji wiadomo, że oni nie mają dostępu, malował sceny z boiska w taki sposób, że ja naprawdę byłam w szoku. Jest coś i to dało mi do myślenia, że rzeczywiście ten talent, nawet jeśli się go nie rozwija, a człowiek rodzi się jakby z tym czymś, no to to jest, tak? Ten chłopiec nie uczył się rysować, a malował tak, że ja naprawdę, proszę mi uwierzyć, ja jestem w szoku, że to malowało dziecko, które nigdy się nie uczyło plastyki, realistyczne sceny z meczu z boiska. Piłkarzy, którzy mają zgięte kolana, którzy mają odzwierciedloną twarz z rysami. No niesamowite. Wyhandlowałam od niego ten zeszycik, dał mi ten zeszycik za książki, które mają do ćwiczenia rysunku, bo jest to dla mnie niesamowita kwestia, akurat z tym małym naszym chłopcem. I chcemy bardzo, to jest taki pomysł na przyszłość właśnie też fundacji, żeby on teraz ma 11 lat, jest jeszcze czas na to, żeby to zorganizować, ale chciałabym bardzo właśnie takie uzdolnione dzieci zabezpieczyć im stypendium na to, aby one uczyły się dalej w szkole średniej i żeby w jakiś sposób kreowały tą sztukę współczesną, być może w przyszłości afrykańską, ale chciałabym takim uzdolnionym dzieciom też pomóc gdzieś pójść dalej, jeśli chodzi o szkołę średnią, bo tam szkoła średnia już jest szkołą płatną. W ogóle dzieci kończą edukację to na poziomie podstawowym, natomiast no nieliczne idą do szkoły średniej.
Tu mamy zdjęcia. Jest kilkoro małych bohaterów warsztatów, tak?
Tutaj mamy na przykład Derika. Mieliśmy taki dzień na tych warsztatach, że dzieci malowały moje marzenie, temat pracy był. I Derik namalował dom. Jego rodzina w zeszłym roku straciła dom w porze deszczowej, ponieważ no, tam jest generalnie susza, ale jak pora deszczowa, 2 miesiące pada, to te domy, które są takie najbiedniejsze, jest taki rodzaj lepianki, one po prostu spływają razem z ziemią z tych gór. I Derek stracił dom. I jeśli nam się uda, bo tutaj jakby uruchomiliśmy pewne kontakty, jeśli nam się uda, to w sierpniu zbudujemy jego rodzinie dom, bądź jeśli, bo nie wiem, czy siostry też pracowały nad tym projektem, żeby tam polepszyć tą sytuację tego chłopca i jego rodziny. I jeśli akurat się okaże, że Derek już ma dom, to te pieniążki zebrane, które nam się uda uruchomić, przeznaczymy na inne dziecko, które też w taki sposób straciło, dajmy na to, to swoje małe schronienie. Więc Derek jako marzenie namalował dom. To jest Joseph i Naman. To są chłopcy, których siostra przygarnęła z ulicy. Ci chłopcy nie mają rodziców. No często się to zdarza niestety, że dzieci są porzucane, jeśli nie można ich wyżywić. Podczas mojego pobytu pod bramę sióstr misji został podrzucony chłopiec przez mieszkańców Lary, który został znaleziony w buszu i tak naprawdę nie wiemy, ile dni on mieszkał w tym buszu. Na początku był problem, bo zachowywał się jak zwierzątko, takie przestraszone. No potem siostry, pracując też z nim, jakby udawał, powolutku przystosowywały go do tego, że zostanie, że będzie żył razem z chłopcami innymi w tym pokoiku. No i że siostry pomogą, jakby tutaj przygarną tego chłopca i pomogą. Ale no, takie sytuacje się zdarzają. Te dzieci, które mieszkają na ulicy, tak naprawdę ciężko dociec dlaczego i czy w ogóle jest jakiś rodzic, czy nie ma tego rodzica. Najważniejsze, żeby one chodziły do szkoły, bo niestety, i to jest taka konsekwencja, jak dziecko przygarnięte z ulicy, ono ma często różne nawyki, bo są chłopcy starsi, których siostra próbowała przygarnąć. To są chłopcy, mieszkają na ulicy, bo oni wąchają klej, no, żyją w taki dość destrukcyjny sposób. I dziecko ma postawiony warunek, ci starsi chłopcy. Jeśli chodzą do szkoły, oczywiście nie wąchają tego kleju, mogą zostać u sióstr, natomiast jeśli złamią zasadę i wąchają klej, kradną bądź przestają chodzić do szkoły, niestety siostra jest konsekwentna i takie dziecko nie ma powrotu. Tu jest jeszcze malutka Brenda. Brenda to jest dziewczynka, którą znalazły siostry w buszu. Ona jest malutka, ona będzie chodzić dopiero do klasy przedszkolnej, do tej grupy przedszkolnej, będzie chodzić teraz do zerówki. To jest dziewczynka, która była tak zagłodzona, że miała siwe włoski, więc to jest też niesamowite zobaczyć dziecko, niesamowicie przerażające dziecko, które ma niespełna 3 lata i jest całe siwe.
Dzieci z trudnymi doświadczeniami, ale znamienne są oczy. Te oczy są piękne, sympatyczne, uśmiechnięte. No może tam jeden chłopiec troszkę skrzywiony, ale... Może to przypadek, nie lubi się fotografować. Oczy mają takie spokojne, ciepłe.
No bo takie są te dzieci, no bo naprawdę takie są te dzieci. Peris jest wychowywana przez babcię tylko, bo nie ma rodziców. No, my nie możemy porównywać jakby ich doświadczeń do naszej perspektywy życia. To nie da się tak po prostu. No, one są jakby wychowywane w tamtej rzeczywistości i to, co dla nas jest przerażające, dla nich jest na przykład codziennością. I jeżeli obcując z tymi dziećmi będziemy się po prostu rozczulać nad każdą... Wiadomo, że tu chodzi o pomoc. Tu nie można się rozczulać, nie można chlipać nad każdym z tych dzieci, bo to na tym nie polega jakby pomoc. Oni też... Ja takie mam przekonanie i myślę, że dużo ludzi, którzy w ten sam sposób w jakichś swoich kontaktach pomagają, czy w Indiach, czy w Afryce, czy gdzie jeszcze indziej na świecie, jest coś takiego, że oni nie chcą naszej litości. No, tu nie chodzi o tą litość, o okazywanie litości. Okazywanie litości polega na czym? Na tym, że my pokazujemy swoją wyższość, to chyba nie na tym ma polegać. Myślę, że taką formą pomocy dla nich najfajniejszą to jest przyjąć tą ich rzeczywistość, próbować jakby zmienić sytuację dzieci, żeby im się lepiej żyło poprzez danie im tej możliwości edukacji, a to jakie wybory oni dokonają później, to już jest, ich życie, to jest ich rzeczywistość i my jakby na siłę, nie wiem, no to z taką ekspansywnością tego wzorca zachodniego naszego chyba raczej nie powinniśmy z takimi buciorami w cudzysłowie wchodzić w tą ich rzeczywistość. One mają swoje doświadczenia, ale no żyją w taki sposób, jaki żyją. Się bawią, się kłócą, się popychają, jak każde dzieci na świecie. No i nie rozpaczają, że mają takie ciężkie życie. Po prostu. Zainteresowania. Myślę, że zainteresowania.
Jakże piękny byłby świat, gdyby każdy wieczorem mógł powiedzieć: dzisiaj zrobiłem coś dobrego dla drugiego człowieka. Nie żyjemy w idealnym świecie, ale okazji do czynienia dobra na mniejszą czy większą skalę nie brakuje. Kończymy wieczorne spotkania. Michał Słobodzian, do usłyszenia.
Choć raz, to choćbyś spisał.